Panu Bogu. Witam Was serdecznie w niedzielny poranek. Tak patrzę na krzesła, troszkę przypomina to, jak lasy po tych górach. Trochę nas wywiało, trochę zdziesiątkowało. Ten długi weekend takiego działania. Ale mimo to spotykamy się, żeby wielbić Pana, bo On nie wyjeżdża na długi weekend nigdy, zawsze jest wśród nas. To jest wspaniałe. Ale jeżeli już wspomniałem o tych wichurach i lasach, nie wiem, czy widzieliście to nagranie, jak cały las z góry jest taki widok, jest położony. I ludzie dziwią się, są przerażeni, co się dzieje z pogodą. A ja chciałbym, żeby ten obraz, jeżeli go macie przed oczami, żebyśmy połączyli go z naszym Panem. Bo ja nieraz zapominam chyba, jaki On jest potężny. Tą noc, to było z piątku na sobotę. Ale tutaj dawało. Patrzyłem przez okno, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Przy parkingu tam jedno drzewo jest złamane. Jeden konar leżał z drugiej strony. Modliliśmy się tylko, żeby naszego namiotu nie pociągnęło w górę. Ale miałem taką refleksję, jak potężnym Bogiem jest nasz Bóg. My taki mamy obraz, ja czasem taki zły obraz, taki gdzieś dziecinny obraz. Gdzieś pokazują Pana Boga jako mędrca, spokojnego staruszka z długą brodą, siłą, który zastanawia się nad różnymi sprawami, który gdzieś tam na chmurkach, za bramami przebywa, na tronie siedzi. Ale nasz Bóg jest ogniem palącym i zamanifestował to tej nocy, kiedy drzewa się kładły. To dało mi do myślenia, jak potężnym Bogiem jest nasz Bóg, a jednocześnie ten potężny Bóg, ten straszny Bóg, w pewien sposób można powiedzieć, jest tym, który chce mieć ze mną relację, tym, który mnie kocha, tym, który mnie zbawił, który dał swojego jednorodzonego Syna za mnie, który umarł na krzyżu, żeby miał być sprawiedliwy. To jest zupełnie niesamowite. I chciałbym, żebyśmy pieśnią, taką szkółkową wręcz, na początek nabożeństwa wyznali to, że my wiemy. Wiemy to, że Jezus nas kocha. Wiemy, że za nas zmarł. Wiemy, że zmartwychwstał. I że wiemy, że On przyjdzie znów. Dziękujemy Ci za to, że przyjdziesz znowu, Panie. To wyznajemy na to czekamy, jako Twój Kościół. Oczekujemy, że jak fizycznie zostałeś zabrany do nieba, tak powrócisz. Widzisz, że ten czas się zbliża i chcemy Ciebie za to uwielbiać, a jednocześnie chcemy być przygotowani na ten dzień. I teraz prosimy Ciebie o to, żeby to nabożeństwo przysłużyło się temu, żebyśmy byli bardziej gotowi na Twój powrót. Chcemy oddać Tobie ten czas, prosząc Ciebie o to, żebyś swojej łaskawości dzisiaj się nas dotykał, żebyś przemawiał do nas poprzez pieśni, poprzez modlitwy, poprzez świadectwa, poprzez Słowo Boże, które będzie głoszone. Chcemy być na to gotowi, wyznajemy to, że Ty jesteś naszym Bogiem, jesteś Królem. Uwielbiamy Ciebie i prosimy o prowadzenie przez cały czas tego nabożeństwa. Amen.
Wracając do tego, co tydzień temu było, a mieliśmy za zadanie na obu filmowy, aby przeczytać sobie Księgę Habakuka. Z tej treści tej pieśni jest ta pieśń.
Choć
łaski Twojej dałeś nam poznać swoje wielkie imię. Dziękuję Tobie za to, że w tym imieniu jest moje zbawienie. Panie mój, dziękuję Tobie za to, że mogę Cię poznawać poprzez Twoje słowo i poprzez życie, przez przykłady w życiu, które mi prowadzisz. Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty pokazujesz, że jesteś Bogiem zazdrosny i swojej chwały nie oddasz innym. I wszystko, Panie, jest poddane jedynie pod stopy Twoje. Ty jesteś Stwórcą, Ty jesteś Panem i Królem. Kiedy zechcesz, to jest podmówienie i łamią się lasy. Panie, kiedy zechciałeś, to posyłałeś swoją armię i Panie, wysiedliła całą ziemię, żeby zasiedlić nam Twoim ludem. Panie, ale to wszystko mocą swojego imienia czyniłeś i w Twoim imieniu to musi działać. Dlatego Panie, naucz nas w naszej codzienności poznawać wielką moc Twoją, wielką miłość Twoją, wielkie Panie, jak Ty jesteś potężny, zwycięski, Ty się nie zmieniłeś. I Panie, kiedy nasze życie jest powalone, to Panie, daj nam zobaczyć, czego nam brakuje, abyśmy zobaczyli, czy Ty rzeczywiście jesteś obecny w naszym życiu, czy my rzeczywiście jesteśmy pochłonięci do nas, skupiony na Ciebie. Panie, bo tak jak z Twojego słowa wiemy, Ty jesteś źródłem mocy, źródłem miłości. I Ty mówisz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pochłoniecie, a ja Was napoję, tak, żeby nic nie brakuje.
Jesus.
Chrystus był tutaj na ziemi, że żywy Bóg stąpił z nieba po to, by pokazać nam, grzesznym ludziom, drogę do życia, drogę do Boga, by nam objawić Pan Boże. I dziękuję Tobie za to, że Ty wyrywasz po kolei z tego świata tych, których chcesz do Królestwa swego. I dziękuję Tobie za to, że i my jesteśmy w gronie tych, którzy Ciebie już poznają. Panie, i proszę Ciebie o to, abyś nas dalej poznawał w poznawaniu, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak mało jeszcze wiem. Panie Jezu,
Jemu się należy wszelka chwała i takiego też powinniśmy widzieć w naszym życiu.
Oh,
Dzięki Tobie za to, że Twoje słowo dzisiaj będziemy mogli znowu słyszeć. Panie, proszę Ciebie o to, aby to słowo było wprowadzane w życie, w naszym codziennym chodzeniu za Tobą, byśmy nie tylko słuchali, żeby je poznawać, ale żeby je stosować dokładnie, tak jak w nim jest napisane. Amen.
Nie tak dawno mieliśmy tutaj rozważanie, podczas którego dawaliśmy sobie wspólnie do myślenia a propos powrotu Pana Jezusa Chrystusa, powtórnego przyjścia Jego na tę ziemię. I mówiliśmy, że na to spotkanie trzeba być przygotowanym, że trzeba być czujnym i gotowym, żeby w każdej chwili móc stanąć przed Jego obliczem. To bardzo ważne, bo przed nami, przed każdym człowiekiem, chce tego czy nie, właśnie to spotkanie, wkrótce to spotkanie, bo jeśli nawet Pan Jezus jeszcze nie przyjdzie, żeby zabrać nas wszystkich do siebie, to na pewno przyjdzie po Ciebie i po mnie. Po mnie prędzej pewno niż po Ciebie, ale przyjdzie po nas wkrótce i powie: chodź, stań przede mną. Rozlicz się ze swojego życia. I trzeba być gotowym w każdej chwili odejść i stanąć przed nim. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozważali o tym, że na to spotkanie z Panem Jezusem nie można pójść z pustymi rękami. Jest dobrym zwyczajem wśród ludzi, że gdy wybieramy się do kogoś w odwiedziny, że mamy się z nim spotkać, myślimy o tym, że trzeba by było tam coś zanieść. Trzeba by było tam coś, no jak staniemy w drzwiach, jak się będziemy witać, żeby coś mieć w ręku, żeby coś tam zanieść, cokolwiek zanieść. Najlepiej pójść z odrobiną czegoś najlepszego, czym się na co dzień sami zajmujemy. Na przykład jeśli ktoś jest rolnikiem, albo jakimś sadownikiem, to byłoby dobrze, gdyby wziął jakieś trochę plonu, owocu, troszeczkę do torebki, żeby posmakowali z tego, co na jego polu wyrosło. Prawda? I mówimy, pewno ty tam jadasz owoce jakieś tam tropikalne, ale ja ci tu swoją gruszeczkę przyniosłem. U mnie wyrosła. Posmakuj. Jest to miłe. I to jest prawidłowe. Ktoś jest pszczelarzem, to słoiczek miodu z jego pasieki. Niech pokosztuje, niech sprawdzi. To jest takie przyjemne. Ale nade wszystko dobrze jest pójść na spotkanie z czymś, o czym wiemy, że jest ważne, jest miłe dla tego, do którego idziemy. Żeby jemu się w jakiś sposób przypodobać, no bo idziemy. I jeśli wiemy, że ten ktoś lubi czytać książki, no to jakąś książkę, dobrą książkę, nie byle co, tylko jakąś dobrą książkę, choćby skromną, ale żeby mu zanieść. Jak wiemy, że jest koneserem muzyki, to jakąś płytę. Albo jeśli wiemy, że to jest gospodyni domowa, no to może jakiś drobiazg przydatny w kuchni, w domu, zawsze przydatny, może coś nowego, żeśmy wypatrzyli, sami wypraktykowali, że to jest dobre i niesiemy tej osobie już cokolwiek, co będzie przyjemne dla tego, do którego idziemy. I mam pytanie. Kto z Was wybiera się na spotkanie z Bogiem? A? Z 50%? Na pewno. 50% się wybiera. Reszta? Więc z czym staniemy, gdy tam pójdziemy? Co będziemy mieli w rękach, mówiąc w przenośni? Z czym się tam wybieramy? Bo na to spotkanie nie wolno nam pójść z pustymi rękami, bracia i siostry. Słowo Boże z listu Pawła do Filipian z 1 rozdziału, werset 9, 10, 11. Niech to słowo zabrzmi dzisiaj w naszych uszach. Apostoł Paweł, który założył zbór Filipii, miłował ten zbór jego bardzo miłował, wspierał go, mieli bardzo dobre relacje ze sobą. A oto apostoł Paweł wyraża pewną troskę i modli się o wierzących w Filipii tak. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa. Pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Jest w apostole troska o to, aby ci wierzący nie stanęli przed Bogiem z pustymi rękami. Jest w nim modlitwa. Skąd ta modlitwa? Ano z tego powodu, że nie jest to takie automatyczne i takie jednoznaczne, że jak ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął chrzest i chodzi na nabożeństwa, to już przez to samo ma z czym stanąć przed Bożym obliczem. Oni byli wierzący, oni byli ochrzczeni, oni byli napełnieni Duchem Świętym, a jednak Paweł się o nich modlił, żeby nie stanęli z pustymi rękami, żeby na dzień Chrystusowy byli pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi. Więc nauka apostolska wyraźnie wskazuje, że przygotowując się na spotkanie z Bogiem, trzeba koniecznie pomyśleć o owocach naszego życia, z którymi staniemy przed Bogiem. Tutaj w tym tekście słowo, które jest oddane po polsku jako owoce, owoc, to także plon, rezultat, wynik, efekt. I gdy bierzemy pod uwagę nasze życie, to chodzi o to, jaki właśnie plon, jakie żniwo zbieramy z naszego życia. I omówimy dzisiaj, wspomnimy o trzech rodzajach owoców, które liczą się przed Bogiem, które są miłe w oczach Bożych. Nie będziemy koncentrować się na tym, co jest dla nas miłe, żeby z tym stanąć przed Bogiem, bo ważniejsze od tego, co nam jest miłe, jest to, co Jemu jest miłe, prawda, czy nie? Bo to do Niego idziemy i z Nim będziemy spędzać wieczność i dlatego takie jest to istotne. I najważniejszą sprawą, najważniejszym owocem, jaki jest miły w oczach Bożych, to jest obraz Jezusa Chrystusa w nas. Nasze przemienione życie na obraz Jezusa Chrystusa, nasze przekształtowane życie na Jego obraz, to jest najważniejszy owoc, najważniejszy rezultat, jaki Bóg chce zobaczyć w nas w wyniku naszego życia we wierze na tej ziemi, z czym mamy, z czym powinniśmy przyjść przed Jego oblicze, gdy nas zawoła do siebie. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do udziału w naturze swego Syna, mówi list do Rzymian 8:29 w Biblii Warszawskiej, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. To jest nasze przeznaczenie. To jest Boży zamiar. Od samego początku, gdy Bóg posłał swojego Syna, aby za nas złożył ofiarę, za nasze grzechy, aby nas pojednał z Bogiem, aby nas przyprowadził z powrotem do Boga, do społeczności z Nim. Od samego początku to jedno było w Bożym zamyśle, żebyśmy stali się podobni do Syna Bożego. Żebyśmy zaczęli nosić ten obraz, oryginalny obraz, dla którego Bóg stworzył człowieka. Bo Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo.
I ludzie, którzy żyją bez Chrystusa na tej ziemi, nie noszą tego obrazu Bożego. Ten obraz został przez diabła zniszczony, zamazany, wykrzywiony, wypaczony. I Bóg chce zobaczyć obraz swój w nas. I właśnie po to posłał swojego Syna. Żebyśmy zaczęli odzwierciedlać Jego charakter, Jego miłość, Jego troskę, Jego sposób myślenia, Jego postępowanie. To o to chodzi. Apostoł Paweł, gdy w zborach Galacji głosił Ewangelię i gdy ich przyprowadził do Chrystusa, ludzie się tam ponawracali, a potem przyszli jacyś fałszywi nauczyciele i zaczęli ich z powrotem odciągać do zakonu mojżeszowego, zaczęli im wbijać do głowy, że oni powinni przestrzegać zakon dalej, jeśli chcą być zbawieni. Apostoł Paweł z troską, z wielką miłością napisał do nich: dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli jakiegoś tylko wyobrażenia o Chrystusie, ale żebyśmy mieli to wypisane, ukształtowane w naszym życiu. Jego obraz w nas, żeby był czytelny, wykształtowany. Żeby ludzie, patrząc na nas, nie musieli się domyślać: taki to dobry człowiek. Ciekawe, dlaczego ten człowiek jest taki dobry. Może dobrze wychowany, o rodziców musiałeś być dobry, tak, może nauczycieli dobry. Żeby się ludzie nie domyślali, dlaczego my jesteśmy tacy inni. Żeby od razu to mogli wiedzieć, że to Chrystus. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i On ma być widoczny. To jest ten rezultat, ten owoc z naszego życia, ten końcowy wynik, o który Bogu chodzi. Owoc, który w nas kształtuje Duch Święty, gdy w nas zamieszkuje, gdy objawia nam Jezusa, gdy bierze z Jezusa i w naszej duszy ten obraz kształtuje. To jest właśnie ten owoc, który wyraża się słowami listu Pawła do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Jezus właśnie jest taki. Jezus chce w nas się objawić. Właśnie, że takie cechy w nas się pojawią. I to jest nadzieją prawdziwych chrześcijan, że jakkolwiek z natury jesteśmy źli, jakkolwiek mamy zły charakter, jak bardzo jesteśmy skażeni naszym środowiskiem, otoczeniem, grzechem, jak bardzo jeszcze nie jesteśmy podobni do Syna Bożego. To jest naszą nadzieją, że gdy przyjdzie nasza ostatnia godzina, że gdy Bóg nas zawoła do siebie, to dzieło będzie dokończone. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. Owoc. Obraz Jezusa w nas. Być jak Jezus. Być podobnym do Niego. Chcę do Ciebie podobnym być, śpiewaliśmy przed Tobą. Chcę nosić Twój obraz na tej ziemi, żeby ludzie przeze mnie, przez moje zachowanie, przez zmiany, jakie zachodzą w moim życiu, ludzie widzieli, że Jezus we mnie mieszka, że staję się podobny do Niego, że robię postępy, że dorastam do tych wymiarów Chrystusowych. Jeszcze tego i owego mi brakuje, ale pracujemy nad tym, bo chcę pewnego dnia stanąć przed Nim i żeby On powiedział: ach, jakiś Ty do mnie podobny. Jak dwie krople wody. Super, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby się tam nie różnić od Niego. Drastycznie nie różnić od Niego. Jak to się nam zdarza teraz czasem. Że wiemy, że Jezus jest pełen miłości, a w nas narasta nienawiść. Wiem, że Jezus jest cierpliwy, a my się gotujemy, bo tylko bo trzeba minutę poczekać w samochodzie na żonę. Czemu ona nie przychodzi jeszcze i się gotuje już lepiej? Bądź jak Jezus, stawaj się jak Jezus. Co jeszcze jest miłe w Jego oczach, z czym powinniśmy stanąć przed Jego obliczem, gdy On nas zawoła? Obraz Jezusa, nas być podobnym jak On, to najważniejszy owoc. Ale jest też dużo w Słowie Bożym o uczynkach, o dobrych uczynkach. O tak, w naszym środowisku jak mantrę powtarzamy, że nie jesteśmy zbawieni z uczynku, że uczynki nie są ważne, że z łaską jesteśmy zbawieni. I nie przykładamy zbyt wielkiej uwagi do uczynku. My nie wierzymy w zbawienie przez uczynki. Z łaską zbawieni jesteśmy. Tak, to prawda. Nie mielibyśmy żadnej szansy, żeby nawiązać społeczność z Bogiem, otrzymać dar życia wiecznego, narodzić się na nowo, gdyby nie Jego łaska. To żadna nasza zasługa. Wszystko to Jego zasługa. Jego miłość, Jego poświęcenie, Jego ofiara. On otworzył nam z łaski drogę do życia wiecznego, do społeczności z Nim. Chwała Mu za to. Chwała Ci, Panie Jezu, za to. Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za to. Ale On nas przeznaczył, Pismo Święte mówi, do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. On po to nas wybrał, On po to nas zbawił, On po to wykupił nas swoją krwią, abyśmy teraz przez swoje postępowanie, zachowanie dawali świadectwo naszej miłości do Niego i tej zmiany, która powstaje w sercu człowieka w wyniku nowego narodzenia. I gdy czytamy Nowy Testament, to w wielu miejscach pojawia się taki element, że On by chciał, On będzie na to patrzył, co mamy w rękach, gdy przed Nim staniemy i będzie przypatrywał się, żeby były to też dobre uczynki. Znane bardzo miejsce z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, gdzie jest mowa o tym ostatecznym rozliczeniu. Powiedziane jest tak. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, mówi: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Jest tu mowa o dobrych uczynkach? Oczywiście. Czy one będą miały jakieś znaczenie na końcu? Oczywiście będą miały. Bo druga część tej wypowiedzi Jezusa mówi o takich, którzy tego nie robili. I ponieważ tego nie robili, pójdą na wieczne zatracenie. Powiecie, uczynki nie są ważne? Mogę pójść z pustymi rękami przed oblicze Boże? Ja się boję tak myśleć. Nie wolno mi tak myśleć. Bo Pan wyraźnie powiedział, że nasze zachowanie, nasze codzienne postępowanie będzie miało znaczenie przed Jego obliczem. Słowo Boże nas naucza, że każdy dzień chrześcijanina dopisuje coś do jego życiorysu, tworzy jego CV, w cudzysłowie, to duchowe CV, z którym staniemy na sąd, staniemy przed Chrystusem Panem. Ważne jest, jak żyjemy. Skoro na przykład jest ważne w tej doczesnej trosce Kościoła o byt wdów i sierot, jest ważne, jak te wdowy wcześniej żyły, to o ileż bardziej ważne jest, wystaniemy przed Bożym obliczem, jak ważne jest, jak żeśmy żyli i jak postępowaliśmy na co dzień. W pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale jest nauka o trosce, o odpowiedzialności zboru, Kościoła, o wdowy. I czytamy tę instrukcję, lubię tę instrukcję, ona rośnie w moim sercu coraz bardziej, chociaż sam nie jestem kobietą i wdową nie będę, ale myślę o tym, jaką prawdę ważną to Słowo Boże przedstawia. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. Ważne jest, chrześcijanko, jak żyjesz na co dzień, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Dobre uczynki pojawiają się tutaj aż dwa razy. Szlachetne uczynki, dobre uczynki. Skoro w instrukcji Słowa Bożego dla przywódców Kościoła jest to zaakcentowane, że gdy mają się zatroszczyć o wdowy, to mają wziąć pod uwagę to, jak one żyły, jak się one zachowywały w ciągu swojego życia. I takie kobiety otoczyć opieką, otoczyć troską, co by znaczyło, że inne, które żyły dla siebie same, które życie kręciło się wokół własnej osi, że inne, które myślały tylko o sobie, myślały o tym, że im się chce, albo im się nie chce, one mają taki rytm, albo taki, nie przyjęły nikogo do domu, bo one akurat mają taki rytm, że o tej porze nie otwierają już drzwi nikomu. Albo że one właśnie sobie jeden kotlecik przygotowały i one nie mają zamiaru więcej kotlecików robić, bo ich nie stać na to, bo tego i tak dalej. To takie osoby w świetle tej instrukcji musiały radzić sobie same. Radźcie sobie same. Nie macie moralnego prawa oczekiwać pomocy od Kościoła. To daje do myślenia, przyjaciele, bo skoro w tym wymiarze doczesnym Słowo Boże tak stawia sprawę i może ktoś, na pewno ktoś, kto żyje według Słowa Bożego, kto chce być podobny do Jezusa, kto Jego miłość okazuje, ten owoc Ducha ma w swoim sercu, gdy czyta taką instrukcję, to jak reaguje, mówi, super. Wow. Mogę spokojnie żyć, nie muszę się bać starości, nie muszę się bać przyszłości, bo ja tak żyję, jak żeby mieć upodobanie w oczach Bożych, żyję tak właśnie, jak Słowo Boże mówi, Bóg się o mnie zatroszczy, Bóg ma Kościół na tej ziemi, Bóg się o mnie zatroszczy, mogę spać spokojnie, aleluja. Burzy się wewnętrznie taka osoba, która wie, że tego w swoim CV nie ma, że żyje dla siebie tylko i nie udziela pomocy gościnnej, nie martwi się, myśli tylko o sobie, jest egoistką. To taka się burzy, mówi, co to w ogóle, gdzie to sprawiedliwość, nie? A gdzie to miłość chrześcijańska? Przecież wszystkich trzeba miłować, nie? Co to za Kościół, co mnie zostawił przed furtką? Apostoł Paweł, gdy myślał o swoim końcu. On często w ogóle myślał o tym, że staje, któregoś dnia stanie przed Bogiem. Żył w czasach, gdy nie można było być pewnym dnia, ani godziny faktycznie. W każdej chwili. Miał dużo różnych wrogów, prześladowców, namierzali się na niego, chcieli go zabić, planowali, knuli różne spiski, tak jak na Jezusa. Więc on zawsze był gotowy. Miał wewnętrzne przekonanie, że jeszcze jakiś czas posłuży, bo jest potrzeba. Bóg mu nawet raz powiedział, nie bój się, nie zginiesz, do masz stanę przed cesarzem, dopłyniesz, chociażby okręt zatonął, to i tak będziesz żył. Dawał mu takie przeświadczenie. Ale przyszedł taki moment, kiedy on już wiedział, że zbliżyła się pora jego odejścia. I w drugim liście do Tymoteusza napisał tak, biła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale świadectwo, ale przekonanie. Można mieć takie przekonanie? Można mieć. Ale jeśli nie możesz powiedzieć, toczyłem piękny bój, tylko dziadostwo uprawiałem, tylko tak żyłem na dwie strony, trochę tu, trochę tam, tu gdzie łatwiej zawsze kombinowałem. Jak wróg przeważał, to ja przeskakiwałem w nocy na stronę wroga i już byłem po tamtej stronie i przestało do mnie strzelać. Jak się robiło dzień, tam wróg się chował, to ja stawałem w świetle dnia i mówię, jestem synem światłości i będę teraz po stronie światłości walczył. Ale jak się ciemno zrobiło, to znowu przechodziłem na stronę ciemności i tak jak ten świat w różnych tam biesiadach, przyjemnościach tego świata i tak dalej. To taki człowiek nie ma z czym stanąć przed Bogiem. Nie ma tych dobrych uczynków. A one są ważne. One są ważne, bo w objawieniu świętego Jana, w 14 rozdziale czytamy, w 13 wersecie, błogosławieni są to tłumaczy, którzy w Panu umierają. Czyli tacy, którzy w Chrystusie Jezusie żyją i umierają. Których chwila odejścia z tego świata zastaje w tej pozycji, że są w Chrystusie, że Chrystus mieszka w nich, że żyją jak Chrystus, że myślą jak Chrystus. Błogosławieni są tacy, którzy w Panu umierają, we wierze umierają, w posłuszeństwie Bogu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpocznij po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nim. A proszę zauważyć, że jest powiedziane, odpoczną po swoich pracach. Nie odpoczną po swoim odpoczynku. Nie odpoczną po swoich wakacjach. Nie odpoczną po tym, że szukali zawsze tak, żeby jakoś najłatwiej im było. Żeby bez żadnego wysiłku przejść przez życie. Życie chrześcijanina na tej ziemi to praca. To praca fizyczna, to praca duchowa, to zmaganie, to trud. To trudzenie się dla Chrystusa. On, Jezus Chrystus, tutaj nie przyszedł, żeby wypoczywać, jak wiemy. Te 3 lata, gdy chodził po ziemi i służył, wcześniej pracował fizycznie, ale to już nie to jest przedmiotem naszej uwagi, ale ten czas, gdy on podjął swoją publiczną służbę, to była misja, która wymagała od niego dzień w dzień i w nocy zaangażowania, troski, niesienia pomocy. On nie przyszedł, aby jemu służono, ale by służyć i oddać życie za wielu Pismo Święte. Jeśli chcesz na końcu mieć z czym stanąć przed Bożym obliczem, to jak przychodzą wakacje, nie myśl tylko o odpoczynku, tylko myśl o tym, jak możesz służyć Panu, jak możesz wykorzystać wolne dni do tego, żeby przynieść Mu chwałę, jak możesz komuś pomóc. Podczas roku całego nie masz czasu pomóc, bo pracujesz, zarabiasz na chleb i trzeba zarabiać na chleb. Ale może właśnie masz parę dni, to nie myśl, gdzie by to śmignąć, żeby tylko i znowu o sobie, tylko pomyśl o tym, co mógłbyś zrobić dla Królestwa Bożego, co zrobić dla innych. Może ktoś czeka, żeby ktoś go odwiedził, żeby ktoś mu pomógł, żeby ktoś mu naprawił kran, jak jesteś mężczyzną i masz pojęcie o naprawie kran. Może ktoś czeka na to, żebyś w jakiś sposób go poratował. Odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Uczynki idą za nimi. Pan chce zobaczyć te uczynki. Pan będzie je chciał widzieć, gdy staniemy przed nim. I trzeci rodzaj owocu, który ważny jest dla tych, którzy nie chcą stanąć przed Bogiem z pustymi rękami. To uratowane dusze. To ludzie, których przyprowadzamy do Chrystusa. To jest w sercu Boga. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Jego troska. On się tym kieruje. On posłał Syna na ten świat, na męczarnię, na śmierć krzyżową, żeby uratować jak najwięcej ludzi. Jakże ważne jest to w oczach Bożych, żeby Jego dzieci, żeby ci, których On odkupił, którzy stali się naśladowcami Jezusa, żeby nosili w swoim sercu, w swojej głowie troskę o zbawienie innych ludzi. Żeby ich ratować, żeby ich przyprowadzić do Boga, żeby jak najwięcej ich ocalić. Jakie to jest ważne w oczach Bożych, żeby On widział w nas tę troskę, która jest w Jego sercu. Tę samą myśl. On chce to zobaczyć, że my się dwoimy i troimy przy tym, żeby właśnie innych przyprowadzić do Chrystusa. On chce to zobaczyć, jak budzisz się rano i kombinujesz, jakby tu dotrzeć do jakiejś kolejnej osoby i chociaż mu troszeczkę powiedzieć o Jezusie. Podzielić się tym, co ty przeżywasz z Bogiem. Może go tym spróbujesz jakoś zainteresować, zaciekawić, żeby on też chciał zwrócić swoją uwagę na Chrystusa Pana. On chce to zobaczyć, jak kładziesz się wieczorem i planujesz, i rozmyślasz, i przeżywasz to, że ktoś zareagował, a ktoś się odwrócił i nie chciał słuchać o Jezusie. Że to jest dla ciebie ważne, że ty tym żyjesz, bo On tym żyje, bo to jest w Jego sercu. I rzecz w tym, żebyśmy, gdy staniemy przed Jego obliczem, żebyśmy mieli chociaż jedną duszę. Czyż ja muszę bez owocu z niczym przed tron Pana iść? Czyż nie mogę żadnej duszy jako owoc pracy nieść? Mówi stara pieśń ze śpiewnika pielgrzyma. Czy to tak być musi, że nikogo przez całe życie nie przyprowadzić do Chrystusa? Oczywiście to nie my zbawiamy ludzi. To poza naszą możliwością, żeby ktoś się nawrócił. Ale chodzić przy sprawie, troszczyć się, to możemy. Nie jest sprawą rolnika, żeby roślina wyrosła i wydała plon. Ale sprawą rolnika jest to, żeby ją posiać, żeby się o nią zatroszczyć, to nie. To jest jego rola. Bóg daje wzrost, ale jak rolnik albo ogrodnik zaniedba, w ogóle się tym nie interesuje, no to potem nie ma z czym stanąć. Apostoł Paweł, gdy pisał do zborów, nad którymi pracował, do tych wierzących, których przyprowadzał do Chrystusa, miał tę świadomość i śmiało się tą świadomością dzielił, że właśnie te dusze, że ci wierzący są jego chlubą w dniu Chrystusowym. Że gdy stanie przed Panem, to będzie mógł powiedzieć, a oto Panie ci, których mi dałeś. Oto ci, których przyprowadziłem do poznania Ciebie, do posłuszeństwa wiary. Liście do Koryntian napisał tak, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 13 werset. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie, co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą w dzień Pana naszego Jezusa. Panie, w swojej łasce przynoszę Ci tych, których mi dałeś. Przynoszę Ci tę i tę osobę. Troszczyłem się o nią. Może nie była przy jej narodzinach, może nie doprowadziłem jej do osobistej wiary w Jezusa, ale potem podtrzymywałem ją we wierze. Jak słabła, to opiekowałem się nią. Panie, przynoszę Ci tę i tamtą osobę. Nie staję z pustymi rękami. Nie byłem człowiekiem, który myślał tylko o sobie, żeby sam się podtrzymać we wierze, jakoś się tam. Tylko myślałem też o innych. Brałem na siebie ułomności słabych, pomagałem. Już w proroku Danielu jest napisane, że ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, będą jaśnić jak gwiazdy na wieki wieczne. Że to będzie miało znaczenie w oczach Bożych. Ilu ludzi przyprowadziliśmy do Niego? Czy rzeczywiście kogoś przyprowadziliśmy do Pana? Czy się zatroszczyliśmy o tę osobę? Bóg chce owocu z naszego życia. Przebaczył nam grzechy, oczyścił, usprawiedliwił nas, dał nam nowe życie w Jezusie Chrystusie. Zrobił to po to, abyśmy już nie stawali teraz z pustymi rękami przed Jego obliczem. Jest taka pieśń, która mówi Grażyny Pawlas, że nie mam nic, co bym Ci mógł dać, puste ręce przynoszę przed Twój Boży tron itd. To jest prawda. To jest prawda początkowa. My na początku nic nie mamy, z czym moglibyśmy stanąć przed Bogiem. To jest prawda. Puste ręce. Nic. Wszystko z łaski. Ale nie daj Boże, żeby po 10 latach, po 15, po 20, po 30 latach śpiewać pieśń puste ręce przynoszę przed Twój tron. Nie mam nic, Panie. I stawać na końcu naszego życia i stanąć i się wstydzić, że przyszliśmy z pustymi rękami. On chce w Tobie i we mnie zobaczyć swój obraz. Chce zobaczyć owoc naszego życia wiary, tego procesu, którego jesteśmy uczestnikami, procesu przemiany ze starego na nowe. Z człowieka, który był kiedyś grzeszny, zgubiony, błądził i tak dalej, człowieka przemienionego na obraz Chrystusa. On chce zobaczyć w nas dobre uczynki, które wynikają z wiary w Jezusa Chrystusa, z tego, że On dał nam nową naturę, że jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. On chce to zobaczyć. Nie wolno stawać z pustymi rękami. Jest w Starym Testamencie, w Torze, w Zakonie Mojżeszowym, taka interesująca wskazówka dotycząca świąt, kiedy to pobożni Żydzi mieli stanąć przed Bogiem. Trzy razy do roku mieli stanąć przed Bogiem. Odbyć pielgrzymkę i przyjść do świątyni. Przyjść tam, gdzie Bóg się objawił, stanąć przed Bogiem. Będziesz przestrzegał święta prześników. 7 dni, jeśli będziesz prześników, jak Ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. Druga Mojżeszowa 23:15. Za myśl jest jeszcze powtórzona w 34 rozdziale. I niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. W Biblii Ewangelicznej i nie pokaże się przede mną nikt z pustymi rękami. Chodziło tam o to, że idąc do świątyni, idąc na święto, trzeba przynieść ofiary przed Panem, złożyć ofiary całopalne, żeby wolność dla Niego popłynęła, żeby było świadectwo tego, że jesteśmy Tobie, Boże, oddani, że Ci chwałę oddajemy, że jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko, co nam dałeś. Trzeba było iść też do świątyni, do Jerozolimy na święto, żeby mieć z czego tam żyć, jeść, radować się. Nie wolno było iść pustymi rękami, tylko nieść dziesięciny, żeby te 7-8 dni, ile tam czasu przebywano, żeby być zaopatrzonym, żeby nie sępić, patrzeć tu koło tłoku, bo może tu jaką kanapkę dostać, może by ktoś się ze mną podzielił, o już nie ma za co żyć, chudo się robi, no musimy tu, skracamy święta. Tylko jeden dzień będziemy mogli być, bo nie stać nas na więcej. Dziesięciny były po to, żeby jakieś pobożni Żydzi szli do świątyni, żeby mieli z czego jeść, pić i weselić się przed Bożym obliczem przez cały czas święta. To ważna myśl, żeby nie iść pustymi rękami. Nadchodzi czas, gdy zostaniemy wezwani przed Bożym obliczem. Wiemy ze Słowa Bożego, że staniemy tam, chcemy czy nie chcemy. To nie od nas zależy. Tak jest przeznaczone na to spotkanie. Nie można pójść z pustymi rękami, przyjaciele. Nie można. Nie można. No można, ktoś powie, no można. No można. Tylko, że wtedy co? Co wtedy, jak pójdziesz z pustymi rękami? Tę prawdę potwierdza znana z Księgi Izajasza pieśń o winnicy, gdy Bóg porównuje swój lud, Jerozolimę, lud Boży porównuje do winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. Obrodził ją, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę. wykuł w kamieniu tłocznie. Oczekiwał dorodnych winogron. Miał prawo? Normalne, że oczekiwał. A wydała nic nie warte owoce. Co jeszcze należało w niej zrobić, a czego w niej nie zrobiłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic nie warte owoce? Oto refleksja, oto smutek Pana nad Jego winnicą, nad Izraelem. Słuchaj, On zrobił wszystko. Już nic więcej nie mógł zrobić, żeby ona wydała należyte owoce. A ona wydała nic nie warte owoce. Jakieś kwaśne niedorostki, zgniłki jakieś takie. Coś, co nie ma żadnej wartości. Problemem poruszonym w tej pieśni nie jest w ogóle brak owocu, ale nic nie warte owoce. Pan chce dobrego owocu z naszego życia. On się nie zadowoli byle czym. Nie można mu przynieść czegoś, co tam, o, tam gdzieś przy okazji, wiecie, jak to czasem ludzie idą w odwiedziny, o, co tam wziąć, ojcu, nie pomyśleli wcześniej, nie przygotować, oj, coś by wziąć tam, oj, coś by może, nie biorą, bo to zaburzone, to, ale weź tam, odkurz to i weźmiemy to i zaniesiemy. Coś tam zaniesiemy, żeby z pustymi rękami nie iść. To nawet człowiek wyczuje, czy przyniosłeś mu coś, co ma klasę, co ma wartość. Czy przynosisz mu coś tam, tak zwany regifting jakiś, coś przynosisz, co dostałeś sam 5 lat temu, ani razu nie użyłeś, bo to jest nic nie warte, ale teraz coś tam bierzesz w ręce i niesiesz i myślisz, że on zgłupi, że nie wychwyci tego, że co mu przyniosłeś. Bóg upada nasze serce, Bóg wie, jakie jest nasze życie. Jak to zrobić, żeby przynieść dobry owoc? Bo Bóg chce dobrego owocu. Jest jeden sposób. Jest jeden, jedyny sposób na to. Jesteście jeszcze ze mną? Ewangelia Jana, 15 rozdział, od początku. To jest najważniejsza wskazówka. Możecie wszystko zapomnieć z tego, co do tej pory powiedzieliśmy. Tego natomiast, jeśli nie chcemy iść tam z pustymi rękami, zapomnieć nie można. Pan Jezus powiedział: ja jestem prawdziwą winorośną, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płonie. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Oto instrukcja. Najważniejsza, prosta instrukcja. Koniecznie trzeba nam trwać w bliskiej więzi z Jezusem. Jeśli będziemy w Nim trwać, z Nim codziennie żyć, pielęgnować z Nim społeczność, z Nim rozmawiać, Go naśladować, to owoc się pojawi. Zasadzisz dobre drzewo, to jego owoc będzie dobry. Powiedział Pan Jezus. Byście byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości. Dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Amen.
środę, niedzielę, ale też zachęcam, żebyśmy utrzymywali wzajemne relacje ze sobą, żebyśmy pamiętali o sobie w modlitwach, bo jest to wielką wartością. Amen.